Jak czytamy od wersetu 6, rzekł mu Jezus: Jam ci jest ta droga i prawda i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mnie. Gdybyście mnie znali, i Ojca byście też mego znali, i już go teraz znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip: Panie, ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tym. Rzekł mu Jezus: Przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mnie? Filipie, kto mnie widzi, widzi i Ojca mego. Jakoż ty mówisz: ukaż nam Ojca. I na tym chcę się skupić, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Ojca. I też na tym, co powiedział Filipowi, że kto widzi Jego, widzi i Ojca. A to w kontekście różnych religii tego świata, które ducha prawdy przyjąć nie mogą i z których niektóre próbują udawać, że Chrystus coś dla nich znaczy, a także i w kontekście innych, które nawet tego nie udają. Bo faryzeusze, jak wszyscy wiemy i pamiętamy, Jezusa sobie nie upodobali szczególnie. Ten Mesjasz, którego zapowiadał Mojżesz i prorocy, im się nie spodobał. Oni wymyślili sobie innego, a tego, którego zapowiadali prorocy, odrzucili, czyli odrzucili Boga Abrahama, Izaka i Jakuba. Wymyślili sobie innego Mesjasza, takiego, który przyjdzie później. A ile później? No tyle później, że jeszcze na niego czekają. I dziś ta religia nazywa się judaizmem. A judaizm polega w skrócie na tym, by mówić, że wierzy się Mojżeszowi, a w rzeczywistości Mojżeszowi w ogóle nie wierzyć, tylko czcić szatana. O czym zresztą możemy przeczytać, jak cofniecie się kilka kartek wcześniej do rozdziału 8, gdzie podsumowuje faryzeuszy Pan Jezus. I w rozdziale 8 od wersetu 42 czytamy tak. Wtedy im rzekł Jezus: Być był Bóg ojcem waszym, wtedy byście mnie miłowali, gdyżem ja od Boga wyszedł i przyszedłem. Anim sam od siebie przyszedł, ale mnie on posłał. Przedże tej powieści mojej nie pojmujecie, przeto, iż nie możecie słuchać mowy mojej. Wyście z ojca diabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie. On ci był mężobójcą od początku i wprawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz. Gdy mówi kłamstwo, ze swego własnego mówi, iż jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ja, że prawdę mówię, nie wierzycie mi. Faryzeusze powoływali się na to, że oni wierzą w tego Boga, o którym mówił Mojżesz, ale odrzucają Chrystusa. Chrystus jednak wyraźnie im mówi, że gdyby Bóg był ich ojcem, to uwierzyliby w Niego, a nie odrzucaliby Go. I jak cofniecie się jeszcze troszeczkę do rozdziału 5 Ewangelii Jana, to w rozdziale 5 Jezus mówi od wersetu 45 faryzeuszom tak: Nie mniemajcie, abym ja was miał oskarżać przed Ojcem. Jest ci, który skarży na was, Mojżesz, w którym wy nadzieję macie. Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on o mnie pisał. Ale ponieważ pismom jego nie wierzycie, i jakoż słowom moim uwierzycie. I aplikuje się to idealnie do judaizmu, który mamy dzisiaj, który mówi, że on wierzy w Stary Testament, odrzuca Nowy, ale jeżeli zapytamy się ich o którąkolwiek rzecz ze Starego Testamentu, to okaże się, że wcale jej nie wierzą, poczynając od chociażby stworzenia świata w 6 dni. I judaizm w Polsce szczególnie popularny ani powszechny nie jest, no ale my mamy swoją popularną religię, która w zasadzie polega na czymś bardzo podobnym, bo polega na tym, żeby mówić, że wierzy się w Chrystusa, ale w rzeczywistości w ogóle w Niego nie wierzyć, tylko czcić szatana. No i religią tą jest oczywiście znany nam wszystkim dobrze katolicyzm. I w katolicyzmowi jako religii diabelskiej Jezus Chrystus też się nie podoba, no więc wymyślili sobie swojego własnego, taki, który idzie z duchem czasu, który zmienia zdanie co sobór, który nie ostrzega już przed psami, ale każe miłować wszystkich, nawet sodomczyków, i który nie jest już jedyną drogą do Ojca, ale mówi, że wiele jest dróg do Boga i zbawieni mogą być nawet ateiści, jak tylko będą grzeczni. Takiego Boga wymyślili sobie katolicy, takiego namalowali sobie Chrystusa, gdyż ten, który powiedział o sobie, że kto widzi mnie, widzi Ojca mojego, im się nie podoba. Ten Bóg, który stworzył świat sześć dni. Nie za bardzo ich przekonuje. Ten Bóg, który zniszczył ziemię potopem, im się nie podoba. Ten, który spalił Sodomę ogniem, jest dla nich zbyt szorstki. Ten, który wyprowadził lud z Egiptu za pośrednictwem Mojżesza, jest dla nich zbyt cudowny. Oni wolą takiego, którego mogą zobaczyć na obrazku. I nie chcą oni wiedzieć o tym, że zapłata za grzech to śmierć, że wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej i że kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, ale gniew Boży zostaje nad nim. Oni nie chcą tego, który powiedział, kto mnie widzi, widzi i Ojca mego. Oni chcą tego z obrazka, który jest taki, jak sobie wymarzą. I protestanci nie są tutaj lepsi. Ich Jezus różni się tylko tym, że nie malują go na obrazkach, ale też przeinaczają go na swoje potrzeby, żeby był bardziej współczesny, a nie przeinaczają siebie po to, żeby być bardziej podobnymi Chrystusowi. Problem jednak w tym, że ich wymysły ich nie zbawią. Zbawienie jest tylko w Jezusie w Chrystusie. W Jezusie Chrystusie. Tym, który powiedział, kto mnie widzi, widzi i Ojca mego. Tym, który potrze narody laską żelazną i jako naczynie zduńskie pokruszy je. Bo innego nie ma, nie było i nie będzie. Jak czytamy w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, gdzie od rozdziału piątego też jest niedaleko, od wersetu 18, bo 16 wszyscy znamy na pamięć, ale dalej też są ciekawe rzeczy napisane. Kto wierzy weń, nie będzie osądzony, ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A ten ci jest sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, bo były złe uczynki ich. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie na światłość, aby nie były zganione uczynki jego. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby były uczynki jawne jego, iż w Bogu są uczynione. Także świat pogrążony w grzechu, no to niechętnie będzie wychodził na tą światłość, żeby się nie obnażyć. Jednak wielu ludzi gryzie sumienie i próbują niejako sami przed sobą się usprawiedliwić. I zadają pytania w stylu, a dlaczego mamy wierzyć akurat w tego waszego Jezusa? Dlaczego mamy słuchać akurat tej waszej Biblii, jak przecież na świecie jest tyle religii? No, w rzeczywistości nie ma ich naprawdę aż tak wiele, jak reklamują, że wiele ich jest. I nie wyglądają one jako rzeczywiste alternatywy, na które warto by zwracać uwagę. No bo jakie są te alternatywy? W ogóle po pierwsze, to my nie wierzymy w Chrystusa dlatego, że sobie przeglądaliśmy różne religie tam w jakiejś książce czy w internecie i wybraliśmy sobie, o, ta jest fajna, ta mi się podoba, ta mi pasuje. Tylko szukaliśmy prawdy i znaleźliśmy tę prawdę w Jezusie Chrystusie. I nieważne, czy nam się podoba to, co Bóg nam nakazuje, ważne, że to jest prawda. Ale spójrzmy, jakie mamy alternatywy, gdybyśmy chcieli sobie wejść na targ różnych religii i w tym poprzebierać. No to co, mamy się modlić do słońca, do piorunów, do drzew, bo są też takie. Ale stworzenie nie jest po to, by oddawać cześć temu stworzeniu, tylko po to, żeby szukać jego Stwórcy. Kto tego nie czuje i nie rozumie, to niech spróbuje wyjechać kawałek za miasto, gdzieś, gdzie w nocy jeszcze jest ciemno, i spojrzeć nocą w niebo i przekonać się, że prawdziwie głoszą niebiosa chwałę Bożą. I kto będzie szukał tego Boga, który to wszystko stworzył, kto będzie go szczerze szukał, to niechybnie znajdzie Chrystusa, tego, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, a nie kogokolwiek innego, bo kogoż innego mógłby znaleźć? Buddę, który szukając oświecenia odkrył, że życie to cierpienie, które należy zakończyć. Zostawił żonę i dziecko po to, żeby szukać tego oświecenia i tak świetnie się oświecił, bo buddyzm naucza, że życie to właśnie cierpienie i to cierpienie wynika z tego, że ludzie mają pragnienia i przywiązania. I jeżeli tych pragnień i przywiązań się nie pozbędą, to kiedy umrą, narodzą się znowu i dalej będą cierpieć. I receptą jest, żeby się tych pragnień i przywiązań pozbyć, czyli mieć równo wywalone na wszystko i wtedy jak człowiek umrze, to osiągnie nirwanę i już się nie narodzi. I to jest cel. No, fascynujący, tylko mało oryginalny, bo w hinduizmie chodzi mniej więcej o to samo. Chodzi dokładnie o to, żeby przerwać cykl reinkarnacji. No, nie jest to szczególnie wysoka aspiracja, żeby czymś celem było skuteczne zakończenie życia i już przez zakończenie istnienia. Zmartwychwstanie i życie wieczne wydaje się być nieco bardziej pociągającą opcją. W każdym razie, podchodząc do kwestii czysto pragmatycznie, jeżeli buddyzm i hinduizm nauczają reinkarnacji, to lepiej jest przetestować te religie w swoim drugim lub trzecim życiu. W tym pierwszym lepiej nie ryzykować, bo jeżeli miałoby się okazać, że jest tak, jak mówi Biblia, że człowiekowi postanowione jest raz umrzeć, a potem będzie sąd, no to byłby trochę ząg. Lepiej więc w pierwszym życiu skupić się na czymś rozsądniejszym, a na tych religiach, które mówią o reinkarnacji, to je sobie zostawić na drugie lub trzecie życie. I co nam w takim razie zostaje? No, ateizm z wiarą w czary i kosmitów, gdzie świat magicznie powstaje sam ze siebie. Jak nie wiadomo, kto coś zrobił, to zrobili to kosmici, a skąd się wzięli kosmici, też magicznie powstali sami ze siebie. No, bądźmy poważni. Co jeszcze? Islam, w którym największym prorokiem jest Mahomet, bo ludzie mówią często, a Koran czytałeś? Jakby to była jakaś alternatywa do Biblii. Co jest no naprawdę śmieszne, jeżeli ktoś kiedyś do tego Koranu zajrzał, to jest mniej więcej tak, jakby powiedzieć, a próbowałeś kiedyś psichodchodów? Nie? No to skąd wiesz, że są lepsze od chleba? Spróbuj, zrób sobie kanapkę z odchodami, to się przekonasz. No nie, dziękuję, nie muszę ich próbować. One śmierdzą z daleka i wiadomo, że od chleba lepsze nie będą. I podobnie bardzo jest z Koranem, który został podyktowany przez największego proroka islamu, Mahometa, który to Mahomet człowiekiem szczególnie uczonym nie był, ale chciał zabrzmieć mądrze, jak ten Koran dyktował. No on, ten Koran brzmi mniej więcej tak, jakby powiedzieć czwartoklasiście, który głównie lubi grać w piłkę: słuchaj, powiedz coś takiego, wiesz, mądrego, nie? No i on by siedział, pisał, się bardzo starał, no i tak mu wyszło. Mahomet, żeby zabrzmieć mądrze, odwołuje się niekiedy do postaci biblijnych, no tylko, że jako nie zna tematu za dobrze, tylko gdzieś tam coś usłyszał, to często myli miejsca, postaci, robi bardzo głupie błędy, jak na przykład pomylenie Marii, siostry Mojżesza, z Marią, matką Jezusa. No przecież mają tak samo na imię, no a że dzieli ich ponad 1000 lat, no to taki drobiazg. Umieszcza na przykład Hamana na dworze Faraona, mieszając Księgę Wyjścia z Księgą Estery. No, Persja, Egipt 1000 lat w te już nie czepiajmy się szczegółów, prawda? A dlaczego Mahomet robi takie głupie błędy? No robi je dlatego, że nigdy proroków Mojżesza i proroków nie przeczytał. A dlaczego wiadomo, że nigdy tego nie przeczytał? Bo Mahomet nie potrafił czytać. I to nie jest jakaś wredna plotka. To, że Mahomet nie potrafił czytać i pisać, jest czymś, z czego muzułmanie są wręcz dumni. Także ich największy prorok nie potrafił czytać i pisać, a o samym Jezusie zdanie mają takie, że Jezus nie jest Synem Bożym, a jest tylko prorokiem. No i oczywiście nie tak wielkim prorokiem jak sam Mahomet. A co takiego wielkiego jest w Mahomecie, poza tym, że nie potrafi czytać i pisać? No, Mahomet jest znany z pokonywania też wielu innych barier. Na przykład taką barierą, że za żony powinno się brać niewiasty, które są fizycznie dojrzałe, czyli które mają cechy niewieście, atrybuty niewieście i bywa z nimi według zwyczaju niewiast. Mahomet jednak takimi konwenansami się nie przejmował i wziął sobie za żonę dziewczynkę, która miała lat 7. I po 2 latach małżeństwa to małżeństwo skonsumował. To brzmi może niewiarygodnie, ale kto mi nie wierzy, niech to sobie wyinternetuje, wpisze w wyszukiwarkę, ile lat miała Aisza, jak wychodziła za Mahometa i kiedy doszło do tego, do czego doszło. No i teraz, jak nazywa się ktoś, kto nie potrafi czytać i pisać? Dokładnie, analfabeta. A jak nazywa się człowiek, który obcuje z 9-letnim dzieckiem? Dokładnie. Analfabeta, pedofil. I teraz tak, my mamy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, bez grzechu, który uzdrawiał ludzi, wskrzeszał martwych, wziął na siebie zapłatę za nasze grzechy, a z drugiej strony mamy pedofila analfabetę. No naprawdę ciężki wybór, nie? Jak z trzeciego rozdziału, jeżeli jeszcze nim jesteście, możecie w Ewangelii Jana przejść do szóstego rozdziału, pod jego koniec. Tam Piotr daje bardzo dobrą odpowiedź na postawione przez Jezusa pytanie, kiedy to wielu uczniów zaczęło od Jezusa odchodzić. W rozdziale szóstym od wersetu 67 czytamy tak. Wtedy rzekł Jezus do onych dwunastu: Izali, i wy chcecie odejść? I odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, żeś Ty jest Chrystus, On Syn Boga Żywego. I bardzo dobrze powiedział, bo gdzież indziej pójdziemy? No jaki mamy wybór? Kto poza Chrystusem, kto w ogóle może się z Nim równać? Chrystus nie jest tylko jedyną drogą do Boga, ale jest kompletnie bezkonkurencyjny. Żadna osoba w historii nie może się z Nim nawet równać. Każdy w zestawieniu z Chrystusem blednie. O kim innym mówi się od tysiącleci w każdym narodzie, w każdym języku, w każdym pokoleniu? Tylko o Jezusie Chrystusie. Rzekł mu Jezus: Jam Ci jest ta droga i prawda i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mnie. Świat nie powstał sam ze siebie w sobotę wieczór, ale ma swojego Stwórcę. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I ten Bóg, pomimo tego, że zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu, dał nam do siebie przystęp przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. I nikt poza Chrystusem Cię nie zbawi. Nie zbawisz się sam, nie zbawią Cię kosmici, nie zbawi Cię Budda, żaden imam, rabin, ani królowa niebios, ani żaden papież. Jedyną drogą do Ojca jest Jezus Chrystus. I to trzeba powtarzać i o tym trzeba mówić, bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat, opowiadających, że to nieważne, w co się wierzy, że Chrystus nie jest nikomu do szczęścia potrzebny, ale prawda jest taka, że jedyne, co czeka człowieka bez Chrystusa, to gniew Boży i zatracenie w ogniu piekielnym. Ale świat kontruje. Co jesteście tacy nieuprzejmi? Czemu obrażacie inne religie? Nie możecie szanować innych wyznań? Nie, nie możemy, bo pierwsze przykazanie brzmi: nie będziesz miał bogów innych przede mną. Jeżeli mam miłować swojego bliźniego, to jak mogę szanować kłamców, którzy prowadzą moich bliźnich do piekła, łżąc na temat Jezusa Chrystusa i odciągając ich od jedynej drogi do zbawienia? Bardzo też lubię, jak ktoś mnie pyta z grona ludzi, którzy dali się nabrać na protestantyzm: dlaczego, panie Piotrze, pan mówi, że nie ma w Polsce żadnego kościoła? Przecież ja tutaj mam kościół, chodzę do niego i jest świetnie. No dobrze, a co to jest za kościół, do którego ty chodzisz? No ten i ten. No to wchodzę na stronę, sprawdzam, patrzę. No faktycznie, pastor mówi, że zbawienie jest z łaski przez wiarę. Ale zaraz potem mówi, że no ale jak nie masz uczynków, to nie jesteś zbawiony. Pokazując, że miesza te dwie rzeczy. Podczas kiedy Pismo jasno mówi, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, dar to Boży jest, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Pismo Święte jasno te dwie rzeczy rozdziela. Jedyną drogą do Ojca jest Jezus Chrystus, Jego ofiara, a nie Twoje starania, Twoje kombinowanie, Twoje uczynki nie mają tutaj nic do rzeczy. A ktoś mi mówi, że pastor, który nie rozumie tej podstawowej nauki, to jest ktoś, kto może prowadzić Kościół i czemu ja tam nie chodzę. To jest bardziej tragiczne, ale są jeszcze rzeczy śmieszne, które zdarzają się częściej niż się wam wydaje. Na przykład ktoś pisze do mnie: dlaczego pan mówi, że nie ma w Polsce kościoła? Ja tu chodzę do kościoła, jest bardzo fajnie. A mówię: a co to za kościół? Dowiaduję się, wchodzę na stronę, patrzę, a tam pastorem tego kościoła jest pani Marzena. Co nie? To może, żeby nikt nie miał wątpliwości, zwróćmy się do pierwszego listu do Koryntian, do rozdziału 14. Tam przeczytajmy, co powiedział o tym apostoł Paweł. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 14, od wersetu 34. Ja w tym czasie przeczytam wam fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, 2:11. Niewiasta niech się uczy w milczeniu, ze wszelkim poddaństwem, bo niewieście nie pozwalam uczyć, ani władzy mieć nad mężem, ale aby była w milczeniu. Bo Adam pierwszy stworzony jest, potem Ewa. I Adam nie był zwiedziony, ale niewiasta zwiedziona będąc, przestępstwa przyczyną była. I w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 14 od wersetu 34, niewiasty wasze niech milczą we zborach, abowiem nie pozwolono im, aby mówiły, ale aby poddanymi były, jako i zakon mówi. A jeśli się czego nauczyć chcą, niechże w domu mężów swoich pytają, ponieważ stromota niewiastom we zborze mówić. Nie wiem więc, jak pani Marzena chce prowadzić swój zbór, jeżeli według Nowego Testamentu nie powinna się tam odzywać. Już pomijając to, że wymogiem na bycie pastorem jest bycie mężem jednej żony. Nie będę pytał, w jaki sposób pani Marzena jest mężem jednej żony. I ta osoba też nie miała konkretnie na imię Marzena, to było jakieś inne, ale dowcip polega na tym, że tych imion było więcej, bo nieraz się zdarzyło, że ktoś mi mówił, że on ma super kościół i się okazuje, że tam pastora udaje niewiasta. Co jest już po prostu śmieszne, no bo jeżeli ktoś ma totalnie, jak prawdziwy buddysta, wywalone na to, co mówi Pismo Święte, no to wtedy faktycznie bez problemu sobie znajdzie zgromadzenie, ale jeżeli to, czego nauczał Chrystus i jego apostołowie, go trochę interesuje, no to wtedy ilość miejsc, do których może pójść, jest lekko ograniczona. Kolejny świetny przykład. Dlaczego Pan mówi, że nie ma w Polsce kościoła? Przecież ja mam tutaj świetny kościół. Dlaczego Pan mówi, że my nie jesteśmy kościołem? Wchodzę, patrzę. Teologia reformowana. Kalwiniści. Kalwiniści to takie diabły, które mówią, że Chrystus nie umarł za wszystkich, a tylko za wybranych. Czym głoszą inną Ewangelię? Bo Pismo mówi jasno, że Chrystus zakosztował śmierci za wszystkich. Że On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata. Oni zaś mówią, że nie za wszystkich, a tylko za wybranych, a według nich tak naprawdę to nie wybranych, a wylosowanych. Głoszą tym samym więc po prostu inną Ewangelię, więc w myśl tego, co powiedział apostoł Paweł w liście do Galatów, niech będą przeklęci. Bo zbawiony nie jest ten, kto został do tego bezwarunkowo wylosowany, jak nauczają kalwiniści, ale ten, kto przyjął przez wiarę dar życia wiecznego. Pismo mówi, że jesteśmy wybrani, ale wybrani jesteśmy nie bezwarunkowo, bo wtedy to by było wylosowanie, a nie wybranie, ale jesteśmy wybrani ze względu na naszą wiarę. Bóg wybrał tych, którzy uwierzyli. A uwierzyli w kogo? W Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, który umarł na krzyżu za nasze grzechy, został pochowany i trzeciego dnia zmartwychwstał i który jest jedyną drogą do Ojca. Innej nie ma i nie było i nie będzie. Jak czytamy w pierwszym liście Jana, w rozdziale 5 od wersetu 6, ten ci jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus. Nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch jest, który świadczy, iż Duch jest prawdą. A bowiem trzej są, którzy świadczą na niebie. Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej są, którzy świadczą na ziemi, Duch i woda i krew, a ci trzej ku jednemu są. Ponieważ świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże większe jest. A bowiem to jest świadectwo Boże, które świadczył o Synu swoim. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo sam w sobie. Kto nie wierzy Bogu, kłamcą go uczynił, iż nie uwierzył temu świadectwu, które Bóg świadczył o Synu swoim. A to ci jest świadectwo, iż nam Bóg dał żywot wieczny, a ten żywot jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Te rzeczy napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, żebyście wiedzieli, iż macie żywot wieczny i abyście wierzyli w imię Syna Bożego.